Do godziny 10:00 poranny program w Radiu Kraków Kultura, Radio Kraków Kultura na co dzień. A jego kolejnym gościem jest profesor Michał Lubina, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor 9 książek, a ta ostatnia nosi tytuł Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, ten uścisk smoka i niedźwiedzia odbywa się wyłącznie na warunkach Chin?
Niemal wyłącznie.
Co to znaczy?
Chińczycy narzucają pewien model relacji, a Rosja się szarpała przez długi czas. Jedna z recenzentek mojej książki powiedziała, że ta książka dobrze pokazuje, jak Chiny usadziły wierzgającą Rosję na kolanach. No ta Rosja się tam rzucała, pluła, czepiała, a w końcu i tak została grzecznie usadzona na kolanach chińskich, szczególnie w ostatniej dekadzie. To wtedy Rosja się pogodziła jakby z tym modelem, które Chiny proponują i stara się wyciągać z tego maksymalnie dużo dla siebie. Czyli mówiąc porównaniem, jak się nie ma, co się lubi, a Rosja by oczywiście chciała być silniejsza, być potężniejsza, no ale już nie ma. No, to se ne wrati, tak? A przynajmniej nie w najbliższym czasie. No to trzeba, to się lubi, to co się ma, czyli te warunki chińskie, które nie są aż takie złe dla Rosji, dlatego że Chiny się dość powstrzymują w relacjach z Rosją. To nie jest chińska postawa wobec, powiedzmy, Sri Lanki czy Turkmenistanu. No więc te warunki nie są takie złe dla Rosji. Można by powiedzieć, że to jest coś, ja tutaj parafrazuję tą ulubioną frazę chińskiej dyplomacji gong-in, czyli win-win, czyli wspólne korzyści, tak? Że to jest asymetryczne win-win. To znaczy obie strony zyskują, ale Chiny zyskują więcej. Ale znowu, ale Rosja coś zyskuje, więc to nie jest tak, że traci. No więc jakby pasuje to Rosji. Oczywiście Rosja wolałaby z Zachodem na własnych warunkach, no ale się nie da. No to w takim razie trzeba iść na wschód.
No co to znaczy to asymetryczne win-win? Innymi słowy, co wyciąga Rosja?
Rosja zasadniczo ma takie poczucie, że jest w defensywie i że Zachód ją chce atakować, przerabiać, narzucać jej liberalizm i hegemonię zachodnią. Ja wiem, że to brzmi z polskiej perspektywy dość absurdalnie, a z ukraińskiej chyba jeszcze bardziej. Natomiast to nieważne, czy to się zgadza z faktami, czy nie. Ważna, że jest ta percepcja, dlatego że Rosja we własnym jakby mniemaniu jest właśnie siłą defensywną. No i różnie to tam tłumaczą, nie wiem, katechonem to tłumaczą, to jest szczególnie zabawna wersja, czyli że tarcza broniąca przed złem, tak? Natomiast to jest oczywiście tam pewna ideologiczna nadbudowa, ale baza jest taka, że Rosja się czuje w defensywie, bo Rosja wierzy, że Stany Zjednoczone chcą przerobić cały świat na swoją modłę, no i że Rosję też chcą przerobić, a Rosja się na to nie zgadza i chce być niezależna, suwerenna i chce dalej być mocarstwem. Jakby w rosyjskim spojrzeniu na świat, no jakby ta hegemonia amerykańska powoduje, że tylko Amerykanie decydują. To jest niedemokratyczne, to jeszcze Rosjanie mają taką fajną frazę, że oni wzywają do demokratyzacji stosunków międzynarodowych. Że teraz jest niedemokratycznie, bo decydują Stany, no to trzeba trochę zdemokratyzować, żeby tam Rosja też decydowała, a no ale nie za bardzo, nie szalejmy tam, żeby tam jeszcze jakieś inne, mniejsze, średnie kraje, to nie, absolutnie. Klub mocarstw ma być i Rosja ma być w tym klubie mocarstw. No i teraz tak, i ponieważ jest taka percepcja rzeczywistości międzynarodowej i jest przekonanie, że to Stany atakują Rosję, no to trzeba w tym momencie mieć zabezpieczoną tylną flankę, a tylną flanką są Chiny. No i w tym momencie Chiny urastają tutaj do rangi no takiego trochę przeciwwagi dla Stanów, no a dobre relacje z Chinami no wymagają właśnie kilku rzeczy. No i to absolutne minimum to już było dawniej, w latach 90., czyli na przykład mówienie, że Tajwan jest częścią Chin. Tam mówienie, że nie wiem, że Tybet jest częścią Chin, tak? No to takie oczywistości z punktu widzenia chińskiego to już w latach 90. Nie promowanie tam Dalai Lamy czy innych. To trochę dłużej Rosji zajęło to zrozumienie, jeszcze w latach zerowych tam zapraszali Dalai Lamy, ale później już przystali. Już koniec jest Dalai Lamy tematu, także to też. No ale to było takie niezbędne minimum. No a teraz to z kolei oznacza przede wszystkim sprzedaż ogromnej ilości surowców do Chin. Na chińskich warunkach, to oznacza długoterminowe dostawy po lądzie, co pasuje, no to akurat obu stronom pasuje, no ale Chinom pasuje dlatego, że żadna flota amerykańska ich nie przetnie, no po korzystnej cenie dla Chin. No czyli mamy jak jesteśmy Chinami, które są głodne surowców, to mamy na 20-30 lat kontrakty podpisane i za dobrą cenę. No i Rosja musi to zaakceptować, no więc jakby sprzedaje dużo dużo taniej tym Chinom niż mogłaby Europie, ale znowu przez lata było tak, że dzięki temu straszyła tą Europę, mówiąc, o, jak się wam nie podoba, to wszystko puścimy do Azji. Także to w ten sposób działało. No także zasadniczo jakby Rosja, skoro zakłada, że musi się oprzeć plecami o te Chiny, no ale ma to swoją cenę gospodarczą. To nie jest tak, że Rosja dopłaca, nie wiem, do tych surowców, bo coś tam zarabia. No ale zarabia mniej niż mogłaby, no ale dzięki temu ma siły, środki i możliwości, żeby opierać się Zachodowi. I to jest to najważniejsze.
Panie profesorze, no ale nie uwierzę, że Rosjanie są pogodzeni z tym, że jako ten niedźwiedź siedzą na kolanach smoka.
No, nie są pogodzeni i nie pasuje im to za bardzo, ale te lęki i tę niechęć trochę ukryli. Dlatego, że z dwóch powodów. Po pierwsze uważają, że źli Amerykanie. Oj, jacy oni są źli. To jest po prostu paskudztwo, okropność i że to wszystko wina tych Amerykanów. No i że jakby ta paskudność Ameryki, która chce tu tą Rosję, tą dobrą, z tymi, tą ich duszą rosyjską na ramieniu, tak? To chce ich tu przerobić po prostu, parady gejowskie im tu wrzucić, nie wiem co jeszcze, tak? To oni nie mają wyboru i muszą z tymi Chińczykami. Więc to jest jakby pierwsze założenie. Ale drugie założenie, które jest równie istotne, jest to, że Chińczycy bardzo umiejętnie nauczyli się Rosji. To znaczy oni głaszczą tego niedźwiedzia po głowie, mówią, jesteście wielcy, jesteście mocarstwem, równe stosunki między nami są, to są relacje mocarstw, one są wzorem dla świata. Tak? No i tak im mówią publicznie, że dalej jesteście potęgą i tak dalej. Za zamkniętymi drzwiami mówią, dobra, ale ta cena tak 30% niżej, nie? Ale to jest za zamkniętymi drzwiami. Natomiast publicznie jest coś, co się po chińsku nazywa dawanie twarzy, czyli komplementowanie nadmierne nawet rozmówcy. To Chińczycy są w tym naprawdę dobrzy. No i dzięki temu to trochę osładza Rosjanom tą gorzką pigułkę, że muszą się podporządkować, no ale przynajmniej im tu Chińczycy w przeciwieństwie do Amerykanów nie ględzą o prawach człowieka, nie wiem, nie pytają o Nawalnego, tego typu rzeczy nie robią, a jeszcze im mówią, że są mocarstwem. No to trochę to osładza tą gorycz.
Panie profesorze, pan dystansuje się wobec geopolityki, podkreślając to, jaką wagę w tych stosunkach mają warunkowania kulturowe. No to jak to kulturowe DNA warunkuje zależność Rosji i Chin?
To podejście, że tak powiem, moje się bierze z tego, czego mnie nauczono na pierwszych studiach rosyjskoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później na dalekowschodnich, a mianowicie tego, że żeby mówić o jakimś kraju, jego polityce, trzeba ten kraj poznać. Trzeba pomieszkać z jego mieszkańcami, pojeść, popić, nauczyć się przynajmniej komunikatywnie języka, rozumieć kody kulturowe, dlatego że te kody później powodują zupełnie inne rozumienie interesów, wartości i tak dalej. One również, to jest bardzo istotne, jeżeli mówimy o geopolityce, powodują zupełnie inne rozumienie geografii. Bo chociaż geografia jest, jaka jest, nie powiem, że jest niezmienna, no ale jest dość trwała, ale rozumienie geografii jest już kulturowe. I to jest bardzo istotne. I w tym momencie mamy, to jest jakby ten najważniejszy element, że widzimy, jakby rosyjskie podejście jest takie, że no, te Chiny muszą być tym bezpieczeństwem od wschodu, jakby tyłami. To znaczy muszą się oprzeć plecami o te Chiny, żeby móc się walczyć z Zachodem i oni to porównywali do manewru Aleksandra Newskiego. Co jest w ogóle, nawiasem mówiąc, bardzo ciekawe, dlatego że Aleksander Newski był księciem Włodzimierza, Nowogrodu i tak dalej. To są księstwa ruskie, to nie są księstwa rosyjskie, ale Rosja przejęła tą całą, czy nie całą, ale próbuje przejąć całe dziedzictwo Rusi, żeby to, co ruskie, było rosyjskie. Także Newski jest tutaj dobrym tego przykładem. Dobrym przykładem też jest na przykład pomnik tysiąclecia państwa rosyjskiego w Nowogrodzie Wielkim, które miało być w IX wieku, tak? No to nie jest państwo rosyjskie, tak? To jest państwo ruskie, tak? Ale to przejmowanie tego dziedzictwa Rusi jest bardzo czytelne. Natomiast co jest istotne, to że właśnie Newski, on zasadniczo walczył z zakonem kawalerów mieczowych i to byli jego główni przeciwnicy, czyli zagrożenie z Zachodu, że mu chcieli narzucić katolicyzm, no i on się wybronił przeciwko temu zagrożeniu, no ale musiał jednocześnie być wasalem Mongołów. No więc kłaniał się tym Mongołom, ale Mongołowie byli daleko, trzeba było im tam się pokłonić, dary dać i tak dalej, ale byli daleko, a Zachód był blisko i było to niebezpieczne. No więc to jest bardzo typowe rozumienie. No i jak Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych w 2014 roku mówi wprost, odwołuje się do Aleksandra Aleksandra Newskiego, no to mamy bardzo czytelne nawiązanie, że, no, że trzeba się temu Gęsekowi teraz w Pekinie, tak, nowemu Hanowi pokłonić, bo on jest daleko i co więcej, on nie zagraża Rosji, a jeśli już, to na pewno nie tym najważniejszym elementom Rosji, podczas gdy z perspektywy rosyjskiej, to Ukraina, czy dawna Ruś Kijowska musi być rosyjska. I to jest zrozumienie przestrzeni, tak? To nie jest tak, że to po prostu jakby geografia wymusza, że oni muszą mieć Dniepr, tak? Ale to rozumienie przestrzeni kulturowej jest takie, no, że po prostu Ukraina musi być zniszczona, czy musi być podporządkowana, musi być prowincją Rosji, bo bez tego nie można jakby, no, jakby Rosja nie będzie się czuła bezpiecznie. Będzie czuła bezpiecznie dopiero wtedy, kiedy opanuje całą tą dawny obszar Rusi, plus zneutralizuje takie państwa jak Polska, czyniąc je szarą strefą. No i to jest kulturowe rozumienie geografii. To nie wynika z tego, jakby nie wymusza, że akurat się muszą oprzeć, nie wiem, o Dniepr czy Wisłę, bo równie dobrze mogą się oprzeć, nie wiem, o Dunaj, tak? Natomiast kulturowo jest to właśnie bardzo istotne. Także to jakby podstawowy wątek rosyjsko-chiński wynika z rozumienia sytuacji międzynarodowej i przekonania, że Stany są agresywne. No i z nim się oczywiście łączy ten wątek pleców, czyli tego, że jak się opieramy o siebie plecami, no to mamy spokój i możemy realizować swoje interesy, bo to działa w obie strony. Rosja może podbijać Ukrainę, może próbować podporządkować sobie inne państwa bliskiej zagranicy, a Chiny z kolei mają dzięki temu spokój od tej strony i mogą się skupiać na próbach podporządkowania Tajwanu czy na zagarnianiu kolejnych wysp na Morzu Południowochińskim. Także to działa. No i trzeci element to jest współpraca gospodarcza, ale on jest dużo mniej istotny niż te dwa.
A w jaki sposób te relacje kulturowe warunkuje to, że z jednej strony mamy cywilizację, która stała się państwem, czyli Chiny, a z drugiej strony tak naprawdę nie wiadomo co.
Tak, Rosja, rozumem Rosji nie pojmiesz, nie? Tak jak pisał Tjutczew. No Rosja jest bardzo ciekawym przykładem hybrydy, dlatego że to jest jednak państwo europejskie, ale z bardzo dużą ilością elementów nieeuropejskich. No, przede wszystkim jest to państwo europejskie, które wyrasta z tradycji Bizancjum, a nie z tradycji Rzymu. Więc jest to już pierwsza bardzo istotna rzecz. Znaczy nie, żeby to było jakoś unikat, no bo mamy sporo państw w Europie wyrastających z tradycji Bizancjum, nie wiem, Bułgarię, Serbię, także to nie jest tak, nie? Natomiast Rosja jest oczywiście najważniejsza z nich. Plus ten element mongolski, plus naskórkowa okcydentalizacja Piotra I. No i to nam powoduje, że Rosja jest taką przedziwną hybrydą, która w sumie nie do końca wie, czego chce. Znaczy ona na pewno wie, że chce być mocarstwem, bo to jest jakby stan stały. To jakby wiadomo, tak, że trzeba być mocarstwem. To jest stan stały. Natomiast tak poza tym to Rosja ma problem z własną tożsamością, podczas gdy Chiny nie mają tego problemu. Chiny wiedzą, że są pępkiem świata, że są najlepszą cywilizacją, które przez przypadek chwilowo w XIX wieku i XX straciły tam chwila, moment, no nie wyszło tam, chwila słabości, ale to się zmieni, to musi wrócić na naturalne koleje, czyli że Chiny znowu będą najpotężniejsze. To jest oczywiste, jakby, to jest tylko kwestia czasu. Także Chiny mają to przekonanie, że są unikatowe, są w pewnym sensie, tak, i że są najlepsze, tak, bo są Chinami. Nie trzeba tego tłumaczyć, to jest oczywiste. Natomiast Rosja nie wie, czego chce, no i to powoduje, że jest ciekawie, miota się na przykład tej polityce zagranicznej. Teraz jest właśnie bardzo mocne takie przytulenie się do Chin. Ale jeszcze lat temu 10 była próba dogadania się z Zachodem. Pamiętamy reset, w końcu byliśmy jego ofiarami. No na szczęście tylko politycznymi, a mogło być gorzej, tak? Także te miotanie się Rosji jest tu istotne. Natomiast one właśnie wynika z tego takiego rozdwojenia jaźni, bo ten rosyjski orzeł, który jest oczywiście też skopiowany, bo Rosjanie to są niesamowici kopiści, nie? Oni wszystko skopiowali, po prostu od orła po matrioszkę, tak? To wszystko jest kopia. Ale ciekawie to przerobili, to trzeba przyznać. Natomiast ten bizantyjski orzeł dwugłowy, no to pierwotnie to oczywiście znaczyło tam dwie domeny cesarskie, niebiańska i ziemska, no ale tak na dobrą sprawę to w Rosji to bardziej dobrze pokazuje to Disraeli, XIX-wieczny premier brytyjski to fajnie powiedział w XIX wieku właśnie, że Rosja ma azjatycką twarz patrzącą do Europy i europejską twarz patrzącą do Azji, nie? Że tak na dobrą sprawę nie wie sama do końca, czego chce. I to jest też bardzo charakterystyczne. Rosjanie to przekuwają i dość sprawnie im to idzie, przynajmniej w PR-ze, na takie gadanie o unikatowości. Że oni są tacy unikatowi, że nie da się ich zrozumieć. No po prostu super unikatowość i na to siebie łapie dużo ludzi na Zachodzie. No ale to jest to ten. Prawda jest taka, że Rosjanie sami do końca nie wiedzą, czego chcą, z wyjątkiem tego, że chcą być imperium. To tak.
Te słowa Tjutczewa Kiszczewa przywołuje pan na początku swojej książki, przypomnę raz jeszcze, Niedźwiedź w objęciach smoka. Też na początku pisze pan o takim naszym wyobrażeniu tych relacji chińsko-rosyjskich, o tych niby próbach kolonizacji Rosji przez Chiny w odniesieniu do Syberii. Od razu pan to nazywa fake newsem. Dlaczego?
Bo to jest fake news. To jakby to jest absolutna bzdura. Natomiast to jest bzdura, która odwołuje się do stereotypów, więc wydaje się nam, że jest prawdziwa. Co więcej, ona jeszcze w Polsce się odwołuje do tego dziedzictwa lat 60., 70., kiedy była rywalizacja chińsko-sowiecka i tu między innymi ambasada chińska też w Polsce tam różne tam mapy kolportowała, nie, tam z Chinami po Bajkał i tak dalej, nie? Więc to pada na podatny grunt, ale myślę, że przede wszystkim pada to na podatny grunt dlatego, że my byśmy bardzo chcieli, żeby Chińczycy zabrali Rosji tą Syberię, a właściwie to najchętniej to byśmy chcieli, żeby Chińczycy rozwiązali problem Rosji, najchętniej jakby ją podbili, zlikwidowali nam i to jest takie chciejstwo, taka emocjonalna potrzeba tego, żeby ktoś wreszcie zrobił porządek z tą Rosją. No jak nie Stanem, to może chociaż z drugiej strony Chiny. No i to jest zrozumiała potrzeba. No 300 ostatnich lat nam ciągle dają po tyłku, no to jakby czekamy, aż wreszcie można będzie im oddać, albo przynajmniej z cudzymi rękami. Natomiast niestety nie jest prawda, no, czy wstety, czy niestety. Ja osobiście uważam, że gdyby Chińczycy kolonizowali Syberię i zabrali tą Syberię Rosji, to by było dla Polski gorzej. Dlatego, że wtedy Rosja by miała potrzebę uzyskania jakiegoś innego terytorium i na pewno by wtedy jeszcze bardziej była agresywna na Zachodzie. Także ja raczej bym kibicował dalszym podbojom Rosji w Azji, żeby tam utrzymywali jak najwięcej ziemi, żeby w ogóle szli w tamtą stronę, tak? Tak jak jestem wielkim kibicem, fanem, to jest niestety fantastyka na dzień dzisiejszy, no ale może kiedyś jestem wielkim fanem przeniesienia stolicy rosyjskiej na Syberię, tak? To były takie pomysły, one były rzucone oczywiście se tak, bo ja sobie nie wyobrażam tych wszystkich urzędników moskiewskich, którzy mogliby się nagle przenieść, nie wiem, do Irkucka, tak? To by było wręcz zabawne, natomiast generalnie idea taka, żeby ta Rosja się interesowała przede wszystkim Azją, żeby szła do Azji, uważam, że jest znakomita z polskiej perspektywy, uważam, że trzeba ich w tym kierunku, natomiast niestety tak nie jest, ponieważ oni jednak w dużej mierze tylko tak gadają, a tak naprawdę, no jakby działaniami pokazują, że jednak chodzi o reintegrację obszaru pozradzieckiego. Wracając do wątku kolonizacji chińskiej, pseudokolonizacji chińskiej Syberii. To jest generalnie mit przełomu XIX i XX wieku, który w ogóle został też skopiowany z Zachodu, dlatego że na Zachodzie była wtedy tak zwana koncepcja żółtego zagrożenia, która generalnie mówiła o tym, że ludy azjatyckie, których jest oczywiście nieprzenikniona ilość, przyjdą do Europy, przyjdą, zadepczą w ogóle, otrują tam różnymi chorobami i tak dalej. No to się oczywiście wzięło z powstania bokserów i z tego, jak ci powstańcy masakrowali tych Europejczyków w Pekinie, no to w Polsce to też mamy, u Wyspiańskiego mamy, nie? Czy Chińczycy trzymają się mocno, to jest dokładnie o to samo, tak? Natomiast na Zachodzie to doprowadziło właśnie do takiego przekonania, że proszę teraz Chińczycy, czy w ogóle szerzej rasa żółta, zaleją cały świat. No a Rosja, która akurat podbiła pół wieku wcześniej ogromne obszary puste przy Amurze i Usurii, na które jeszcze zaczęła migrować tania siła robocza chińska i koreańska, no to proszę bardzo, no wszystko działa. No ale Rosjanie to rozwiązali wtedy najpierw stymulując migrację ukraińską, białoruską i rosyjskiego chłopstwa tam. Ukraińców się zrobiło na przykład bardzo dużo na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Nawet próbowali swoją republikę powołać, jak była wojna domowa w Rosji. No nie wyszło, no ale to jest ciekawy wątek. No a potem przyszedł Stalin, który wszystkich tych Azjatów albo wymordował, albo zesłał. Czy to już na północ, czy na stepy środkowoazjatyckie. No także się problem rozwiązał. A potem z kolei była granica szczelnie zamknięta, bo była rywalizacja rosyjsko-chińska. Radziecko-chińska. No i znowu, a oczywiście odżyły te wątki, tak? Jak tam były te walki nad Usuri, które nawiasem mówiąc ZSRR wygrał. No ale jak tam były te walki, no to w tym momencie odżyło to, że proszę, hordy tutaj nadejdą, zadepczą, wezmą Syberię w ogóle, a Mao jeszcze, czy szerzej Chińczycy, podkręcali to, bo oni oczywiście celowo straszyli Rosjan. Na przykład Mao mówił, że ziemię, no tam od Bajkału to nasze, nie? Więc tak se rzucał taki żarcik, taki wielkomocarstwowy. No później zresztą się przyznał do tego, że w sumie to chodziło o to, żeby ich tam trochę przestraszyć, tak? Natomiast no to działało na podatny grunt. Potem się te relacje trochę poprawiły pod koniec lat 80. rosyjsko-chińskie, a ponieważ ZSRR w międzyczasie był bankrutem i nie było niczego tam, no puste półki to nie tylko w Polsce, tak? To w Sojuzie jeszcze bardziej, no to jakby zmuszeni gospodarczo, a Chiny już były po 10 latach reform, które sprawiły, że państwo było już znacznie, znacznie lepsze. No nie było jeszcze tak bogate, jak jest teraz, ale już było znacznie lepsze. No i Rosjanie, żeby w ogóle przeżyć, to otwarli tę granicę, żeby pozwolić handlu na handel z Chinami. Jest takie fajne zdanie jednego z rosyjskich dalekowschodnich badaczy, że w sumie chińskie produkty uratowały Rosjan od pustych półek. Ale to były produkty takie przenoszone przez mrówki przygraniczne. Tam ludzie z tobołami tam po 30 razy granicę przekraczali codziennie. No i oczywiście tego było dużo, tak? To było dużo w sensie kilkaset tysięcy, natomiast nie miliony. Ale padło to na podatny grunt, że proszę, idą Chińczycy, idą, zadepczą, zdobędą Syberię i tak dalej. No i narodził się mit, znaczy odrodził się w zasadzie, bo on jest przecież XIX-wieczny. W latach 90. zaczęto mówić o milionach Chińczyków. W Moskwie zaczęto o tym mówić. Nawet Jelcyn tego używał w kampanii wyborczej. Także to już było ten. A tak na dobrą sprawę, po pierwsze nie umieli tych Chińczyków policzyć na początek, ale jak już ich policzyli, to im wyszło, że jest ich kilkaset tysięcy i że zaczęły się pojawiać porządne prace naukowe rosyjskie mniej więcej w latach zerowych, czyli w pierwszej dekadzie XXI wieku, z których wychodziło, że większość tych, że jest ich tam owszem z 300-400 tysięcy na Syberii, no może 500, tak, bo to też jest w ogóle fajny wątek, że tam widełki były po kilkaset tysięcy w tą czy we w te. No, oficjalnie według przedostatniego z tego spisu powszechnego było ich 30 tysięcy. Obecny, to co teraz był, jeszcze nie podali ile jest obcokrajowców, no ale może wkrótce ten, no na pewno nie będzie jakoś ich szczególnie dużo, no a nieoficjalnie mówi, że jest ich 700, no w całej Rosji. Także fajne widełki, między 30 tysięcy a 700 tysięcy, tak? No także, ale ja bym tutaj nie atakował aż tak Rosję za to, bo Polska nie umie policzyć Wietnamczyków, więc co dopiero jakby Rosja nie umie Chińczyków, no cóż. Natomiast wracając do tego wątku, jak policzyli, to wyszło na to, że ci Chińczycy to są w sumie tymczasowo, że są quasi-diasporą, to bardzo fajnie jeden rosyjski badacz ich nazwał, nie zapuszczają korzeni w ogóle, przyjeżdżają, żeby dorobić, nie wiem, na targach tam, czy na jakichś budowach i wracają do Chin. I tak na dobrą sprawę to jest w ogóle jakby fake news w tym sensie, że to jest wykreowana jakby wizja, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, ale która pada na podatny grunt lęków. Po pierwsze lęków, bo się Rosjanie boją, że im Chińczycy odbiorą te tereny, a po drugie stereotypu, czyli tego, że Chińczycy po pierwsze jest ich dużo, a Rosjan jest mało, a te tereny są puste. No to proszę bardzo, no to jakby zaprasza, tak? A po drugie tego, że jest pamięć jakby historyczna, że to kiedyś było chińskie. No więc to wszystko to pomieszane powoduje taką w sumie pseudo-zdrowy rozsądek, bo jakby wydaje się nam, że to jest zdrowy rozsądek, ale to nie jest zdrowy rozsądek, ponieważ nie ma tych Chińczyków tam. No a co więcej jeszcze, tak na dobrą sprawę, to jak zaczęła to być kwestia w latach 90., jak zaczęła psuć relacje, to na przykład Pekin sam zaczął blokować tych Chińczyków, żeby przypadkiem tam nie leźli, żeby nie psuli tych relacji, bo z perspektywy chińskiej ważniejsze jest, żeby Rosja była antyamerykańska, żeby sprzedawała Chinom broń, a potem surowce, a jacyś tam po prostu chłopi z Heilongjiangu nie będą psuć tu po prostu relacji na najwyższym szczeblu. Także zasadniczo uciszono to, znaczy to jakby wymarło z dwóch powodów. Po pierwsze rzeczywistości, no nie ma tych Chińczyków, tak, no co za pech, no nie wezmą tej Syberii, no co za pech z punktu widzenia polskich nacjonalistów, co by tu chcieli tą Rosję, no nie wezmą, no. A po drugie dlatego, że oba rządy się postarały, żeby to już przycichło.
Panie profesorze, na zakończenie pierwszej części jeszcze raz odwołam się do tych bezpośrednich doświadczeń pana, przecież spędził pan dużo czasu i w Rosji, i w Chinach. Jak mówimy o tym smoku i o tym niedźwiedziu, to czym są obywatele tych dwóch państw do siebie podobni?
Czym są podobni? No podobni są na pewno w tym, że jednak są obywatelami imperiów czy mocarstw. I to jest bardzo silne przekonanie w obu przypadkach. No i to jest podobni są w antyamerykanizmie, który czasami jest bez sensu, a czasami jest niegłupi. No bo po części jest to taka właśnie fobia antyamerykańska, a po części jest to po prostu chęć, jakaś taka zdrowa duma narodowa, że my tu mamy własne tradycje i nie będą nam tutaj nas przerabiali. Więc to jest dość podobne. Podobni są też, jeśli chodzi o generalnie podejście władza obywatel. W tym sensie, że to są po prostu państwa niedemokratyczne i one nigdy nie były demokratyczne. Tam w przypadku Rosji to możemy mówić o między rewolucją tą lutową a październikową, a w przypadku, no i trochę za Jelcyna na początku, ale nie za długo, no a w przypadku Chin, no to tak, to w latach 90, latach 10 XX wieku przez chwilę, ale bardzo krótką chwilę. Także zasadniczo to, no na Tajwanie jest, tak, no demokracja to jest trochę inna bajka. Natomiast zasadniczo to to mamy, to są społeczeństwa niedemokratyczne, w którym układ władzy obywateli jest hierarchiczny, władzy należy się bać, a jednocześnie władza się podziwia, jeśli jest ona silna. Więc na przykład, co jest podobne dla obu tych państw, no to z ich perspektywy to takie coś, co Polacy szczególnie lubią, czyli ponarzekać na własną władzę. No to jest jakaś zupełna aberracja, tak? Ja pamiętam, jak tu jakieś delegacje mieliśmy chińskie na ujocie a tu na przykład dziekan zaczyna lecieć na rząd, nie? I po prostu leci tam, że w ogóle to opalić ten rząd i w ogóle. No to z perspektywy chińskiej to jakiś zupełny absurd w ogóle. W ogóle urzędnik, czy profesor, czy człowiek na stanowisku w uczelni państwowej po prostu ten, a to jest takie właśnie typowo polskie. Także tym się to tam to jest nie do pomyślenia, tak? I u jednych, i u drugich. To co najwyżej są w stanie pomyśleć, że to jakaś ustawka jest, że tu wyciąga ich, to jakiś podstęp jest, tak? No przecież niemożliwe, tak? Także zasadniczo to jest bardzo podobne. No podobne jest to, co to Majakowski pisał. Jednostka bzdurą, jednostka zerem. No jakby człowiek zwykły jest jak piórko na wietrze. No można go stłamsić ten. Natomiast jak już dojdzie do władzy, to też jest ważna różnica. Jak już dojdzie do władzy, to ma znacznie więcej tej władzy niż w państwach zachodnich. Dlatego, że w państwach zachodnich, jak ktoś dojdzie do władzy, to jest ograniczony różnymi regulacjami, prawami i tak dalej. A na wschodzie nie. Na wschodzie to jest ograniczony wieloma rzeczami, ale na pewno nieformalnymi. Także to jest istotne. No i to jest dość podobne. I myślę, że najważniejsze podobieństwo w sferze politycznej, bo to jest istotne. W sferze politycznej tych podobieństw jest więcej niż w sferze społecznej. Społecznie to oni się mocno różnią, o tym za chwilę. Natomiast politycznie jest takie piękne zdanie autorytaryzmu, że ci, co mówią, nie wiedzą, a ci, co wiedzą, nie mówią. I to jest dokładnie w przypadku Rosji i Chin. No proszę zwrócić uwagę, w ostatnim roku ile mieliśmy już tekstów prasowych o tym, że Putin umiera, że po prostu ma już raka chyba wszystkich możliwych części ciała, tak, że już tu chyba z 10 zamachów stanu na niego było, no i jakoś dalej rządzi, tak? Więc tak na dobrą sprawę to jest właśnie charakterystyczne, że my się karmimy tutaj różnymi rzeczami, bo nie wiemy tak na dobrą sprawę, mamy słabą wiedzę o tym systemie politycznym, no bo to są zamknięte systemy. No i to jest bardzo podobne. No co się stało teraz w Chinach? Był 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin. Przed tym zjazdem bardzo dobrze pamiętam, wszyscy mówili, że Xi Jinping jest osłabiony, że okej, może wygra, ale tak na dobrą sprawę to będzie osłabiony. No i co? I mamy po prostu totalną demolkę, dlatego że on rozwalił wszystkich, jeszcze na końcu upokorzył Hu Jintao, swojego poprzednika. No także to nam pokazało tak na dobrą sprawę, jak mało wiemy o tym systemie. No a różnice. No różnice są przede wszystkim takie, no że jednak Rosjanie są Europejczykami. Jak przy tych wszystkich elementach, domieszkach azjatyckich czy nieeuropejskich i jakby ich kategorie sukcesów, interesów, oni to rozumieją jednak po europejsku. Przez lata mieli jednak spojrzenie właśnie głównie na to. No Rosjanie są przynajmniej teraz to się oczywiście zmienia, ale byli społeczeństwem bardzo religijnym albo quasi-religijnym. W tym sensie, że ta religia miała znaczenie, nawet jeżeli religią był komunizm, tak? To jednak było to dość istotne. To duża różnica. To dzisiaj widzimy na przykład w tej sakralizacji Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, nie? Złośliwi mówią, że to jedyna religia Rosjan. Tak? Że ten. No ale to jakby ten element religijny, on oczywiście duży chaos w międzyczasie był, tak, co XX wiek dość sponiewierał to, natomiast zasadniczo jest to jednak w jakimś stopniu myślenie religijne, czy quasi-religijne, czy wyrastające z religijnego pnia. Natomiast w Chinach ta religia zawsze była dużo mniej istotna. To była sfera prywatna i w dużej mierze bez większego znaczenia i nawet jak oni tam za maoizmu tam krzyczeli, to i tak jest to trochę na pokaz w dużej mierze. I dzisiaj też, jak ten za tego Xi Jinpinga, to niby wszyscy tak za tego Xi, ale to tak naprawdę jest publicznie, to trzeba, tak, a prywatnie to tam sobie grządkę swoją uprawiać, cieszyć się tym. Więc to jest bardzo wyraźna różnica. Chińczycy przede wszystkim wiedzą, kim są, to już mówiłem poprzednio, nie? Że są przedstawicielami dumnej cywilizacji, która jest bardzo stara, która zawsze była centralna, a przynajmniej we własnych oczach była centralna. A Rosjanie się trochę miotają i to jest ta różnica, więc i mógłbym jeszcze dużo tych różnic, ale nie zagadujmy.
Ciąg dalszy za moment. Profesor Michał Lubina, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor Niedźwiedzia w objęciach smoka, jest gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Profesor Michał Lubina, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor Niedźwiedzia w objęciach smoka, czyli opowieści o tym, jak Rosja została młodszym bratem Chin, jest gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Panie profesorze, porozmawiajmy teraz o wojnie i pokoju. Używa pan takiego sformułowania, pokój nie służy Rosji. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl?
Nie służy jej przede wszystkim gospodarczo, dlatego że Rosja jest państwem, które jest oddalone od szlaków handlowych. Jej najważniejsze ośrodki są daleko od tych głównych szlaków handlowych świata. Jej gospodarka jest w zasadzie oparta na surowcach i nie ma wiele do zaoferowania światu. Jest, jak to złośliwi mówią, Nigerią ze śniegiem. I tak na dobrą sprawę, kiedy mamy pokój, kiedy mamy sytuację, w której świat handluje, to nagle ta Rosja traci, bo nie jest tak ważna, jak chciałaby być. Dlatego, że w tym momencie jest właśnie tą Nigerią, tak? Czy Sudanem, czy Arabią Saudyjską ze śniegiem. No i tak na dobrą sprawę nie jest jakoś szczególnie potrzebna światu. No spada tam na drugiej, trzeciej ligi. No a w momencie, kiedy jest wojna, czy to regionalna, czy nie daj Boże globalna, to Rosja nagle z jej dużą armią, z potencjałem jądrowym, generalnie z sprawną dyplomacją, z bezwzględnością, a także z siecią kontaktów na obszarze postradzieckim, który jest istotny i również na terenie trzeciego świata byłego, tak, czyli globalnego południa, no jednak ta baza nie została całkowicie utracona po czasach sowieckich, no ale to są sporo krajów Afryki, Ameryki Południowej czy Azji, no to nagle Rosja jest istotna, jak się coś dzieje, bo w tym momencie może odegrać, więc to jest jakby jeden element, który jest bardzo istotny gospodarczo, być może jest najważniejsze, ale ja wolę ten drugi, czyli kulturowy. Rosjanie zasadniczo lubią wojnę, lubią ten żywioł wojny, dlatego że jak spojrzymy na historię Rosji, no to oni oczywiście powiedzą, że oni są mirny naród, tak? To pokojowy naród, to jest jasne, tak? Ale ponadprzeciętnie często musieli o ten pokój walczyć tam do ostatniej kropli krwi, tak? To jest jedna charakterystyczna. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo jest wojen w historii Rosji, jak kultura rosyjska jest przepełniona wojną i gloryfikacją wojny, jak mało jest przykładów anty. No, mój ulubiony malarz rosyjski, Wierysiagin, jest jednym z bardzo niewielu przykładów sprzeciwu wobec wojny i też był za to mocno sekowany tam w Rosji. No, a o ironię jeszcze sam zginął na froncie, także innej wojny, tak? Natomiast to jest jeden z niewielu chwalebnych przykładów właśnie sprzeciwu wobec wojny. No, a tak poza tym, no to mamy ciągłą walkę, gloryfikację walki. Taki cytat tej książce daje, który mi się bardzo podoba, że wojna i przygotowania do wojny to był sposób, w jaki kultura rosyjska przetrwała. Dlatego, że co najmniej od Piotra I mamy sytuację, w której tak na dobrą sprawę państwo zmodelowano na wzór armii. Te wszystkie rangi i tak dalej. No państwo jest po prostu jakimś jedną wielką armią. To nam się to z Prusami kojarzy. Ale to chyba dlatego, że Prusy były po prostu lepiej zorganizowane. Natomiast Rosja podobnie. No na przykład koleje rosyjskie są bardzo sprawne, bo koleje rosyjskie również były modelowane na potrzeby wojenne, dlatego każdy, kto jeździł po Rosji, teraz się oczywiście już nie da, albo jest bardzo trudno, ten wie, że rosyjskie koleje się nie spóźniają. To jest szokujące z polskiej perspektywy, czy niemieckiej, ale tak, no, dlatego, że były jakby pierwotnie było to z wojska wzięte.
Czy te dwa tryby funkcjonowania, czyli albo wojna, albo przygotowania do wojny, no, warunkują w ogóle społeczne życie gospodarcze, wszystko w Rosji?
No może wszystko nie, ale są bardzo istotne, w tym sensie, że mamy pewną kulturę militarystyczną, że no, najlepszym tego przykładem jest kult pobiedy, nie? Czyli zwycięstwa w II wojnie światowej. To jest bardzo militarystyczny kult, tak na dobrą sprawę. I można by to rozebrać na czynniki pierwsze i wielu kulturoznawców to robi, że tak na dobrą sprawę, no to wypromowano ten kult tego zwycięstwa, że to jest w zasadzie jedyna rzecz, która ich jednoczy teraz, bo czasy radzieckie takie niejednoznaczne, no ale wygrali, tak? Wygrali kosztem tutaj tego, nieważne jakich strat straszliwych, ale wygrali, więc to jest istotne, nie? Jak spojrzymy na budynki różnego rodzaju, tutaj cerkwie poświęcone zwycięstwom, tak? Różne budynki admiralicji, nie wiem, w Petersburgu, tak? No, ciągle jest ten kult zwycięstwa, te siły, kult siły, potęgi. Do tego dochodzą, no, dość mocno przemocowe relacje społeczne, no, jednak ponadprzeciętnie agresywni są, tak? To, a szczególnie na tle Azjatów, tak? To jest bardzo charakterystyczne. No więc, no i widzimy, co odstawiają na Ukrainie teraz, no. Jakby dla nas to nie jest jakieś szczególnie zaskakujące, ale te ich liczne zbrodnie, te ich pacyfikacje i te, a co teraz robią, jak przegrywają, to atakowanie infrastruktury krytycznej, cywilów i tak dalej, nie mogą przegrać, tak? To jest właśnie bardzo takie wojskowe, nie? Że nie można przegrać, tak? Że trzeba ten, to nie jest jakby zachodnioeuropejska kultura kompromisu, czy jakichś wspólnych tych. Nie, to jest po prostu zero-jedynkowe. O, to też jest ważna różnica, to wcześniej nie zdążyłem powiedzieć, między Rosją a Chinami, że to jest takie manichejskie. Albo wygram, albo przegram. Nie ma nic pomiędzy. Po prostu muszę zwyciężyć. Także to jest ten. No i efekt jest tego taki, że no to wytworzyło się to no co najmniej od Piotra I, jeśli nie wcześniej. No i żyje swoim życiem. No i żyje i się reprodukuje.
No ale to jakaś nowość dla społeczeństwa zachodniego?
A no Zachód to generalnie nie rozumie Rosji. To od dawna wiadomo, tak, że to jakby... Zachód był zawsze podatny na bardzo sprawny PR rosyjski. Na po pierwsze nagadanie, że są unikatowi. To było ten. Ponadto Rosja była przez lata taką trochę egzotyką dla Zachodu. I to taką trochę bliską. No, jak sobie na przykład, popatrzmy sobie na filmy hollywoodzkie o Rosji. No, one wszystkie są bardzo takie baśniowe, no, takie pozytywne, no, że niby to ten.
Nawet Wojna i Pokój.
Tak jest, tak, oczywiście, że tak. No zresztą Wojna i Pokój Piołstoja, czy książki Dostojewskiego, no to jest świetny przykład właśnie tego, jak no, globalnego PR-u wówczas, bo wtedy wysoka kultura była jedną kulturą tak naprawdę globalną, nie? No bo to było istotne. No i tutaj Rosjanie rzeczywiście zdobyli no, rząd dusz, tak, na Zachodzie. No jeżeli papież Franciszek dzisiaj gada o Dostojewskim, usprawiedliwiając Rosjan, no to jest świetny przykład tego, jak bardzo to zadziałało. Także to jest istotne, natomiast no to ma swoje lata już, no jakby dzisiaj to Rosja niewiele ma do zaoferowania światu i tym się różni od Chin. Chiny są bardziej atrakcyjne dla świata. Natomiast to jest istotne, że właśnie Zachód no z wielu powodów tą Rosję tak idealizował, tak miał tak nadzieję na to, że zdoła ją przeciągnąć do siebie. To do dzisiaj widzimy to, takie odpryski tego, że no może właśnie przeciwko tym Chinom i tak dalej. No Rosjanie świetnie tym rozgrywają. Także oni są naprawdę dobrzy w tym, żeby właśnie się odpowiednio pozycjonować, czy to na Zachodzie, ale również dosyć świetni są w globalnym południu, dlatego, że tam się prezentują jako siła antykolonialna, co jest absurdem, ponieważ oni są sami stricte kolonialni, tak, ale umiejętnie się prezentują i ten, no generalnie w dyplomacji to Rosjanie umieją, tak, to jest to szapoba.
No a czym w takim razie dla Chin jest wojna, skoro operujemy tymi dwoma kategoriami wojny i pokoju?
No wojna jest dla Chin niebezpiecznym środkiem polityki, którego należy unikać nie dlatego, że to jest jakieś tutaj niedobre moralnie, że tam ludzie giną i tak dalej, tylko przede wszystkim dlatego, że wojna jest niebezpieczna w tym sensie, że można przegrać, że jej wynik jest niepewny, że tak na dobrą sprawę no nie ma drugiego takiego elementu życia społecznego, w którym by tak rządził przypadek. A to z kolei oznacza, że jeżeli się jest jakimś przywódcą kraju, no to nie można ryzykować wojny, która może nas zdmuchnąć, może zniszczyć kraj, może doprowadzić wszystkiego do ruiny, a przynajmniej taka jest kultura strategiczna Chin, że należy tego unikać. To nie znaczy, że są pacyfistami i gołąbkami pokoju, bo nie są. Jakby wielokrotnie były wojny w dziejach państwa środka, ale jakby założenie wyjściowe jest takie, że należy tę wojnę zacząć dopiero wtedy, kiedy się ma pewność zwycięstwa. A dużo lepiej, bezpieczniej, taniej jest zrobić coś gospodarczo, dyplomatycznie, przekupić kogoś. To jest bezpieczniejsze po prostu niż polityka. I to nam powoduje, że Chiny niechętne są wobec wojny właśnie dlatego, że są ostrożne, dużo bardziej ostrożne niż Rosja, ale też gospodarczo dlatego, że przynajmniej obecnie, to się oczywiście teraz zmienia, natomiast przynajmniej obecnie jakby całe prosperity chińskie od po 78 roku było zbudowane na integracji ze światem, na podłączeniu się do świata i na korzystaniu z tego. No więc Chinom służy pokój. Oczywiście jest teraz, w roku 2022, jest to inaczej niż jeszcze było w roku 2015-16, ponieważ mamy już wojnę handlową amerykańsko-chińską, więc jest gorzej, mamy stopniową deglobalizację, ale wciąż to potrzeba tego Chinom. Chiny mówią o podwójnej cyrkulacji u siebie w kraju, że będą mieli podwójny rynek, czyli po pierwsze rynek wewnętrzny, a po drugie zewnętrzny. Ale to jest duża ilość propagandy w tym, dlatego że ten rynek wewnętrzny jest wciąż mniej ważny niż ten zewnętrzny, więc oni wciąż potrzebują mieć kontaktu ze ze światem, z rynkami, muszą sprzedawać te swoje produkty, muszą importować półprzewodniki na przykład, no, żeby się dalej rozwijać i dalej kontynuować swoją technologiczną rewolucję, a wojna temu przeszkadza, psuje interesy. Okej, można tam na krótkofalowo na niej zarobić, będą tańsza rosyjska ropa czy gaz, ale to jest krótkofalowo, a długofalowo może to popsuć, więc Chiny jakby z przyczyn gospodarczych jeszcze są za pokojem, bo im się to, bo po prostu potrzebują tego. Więc tu mamy splot czynników kulturowych i gospodarczych.
To w takim razie w jaki sposób Chiny spoglądają na to, co dzieje się w Ukrainie w kontekście Tajwanu, bo też słyszeliśmy od razu, no to teraz Chińczycy zajmą Tajwan.
O, Chińczycy nie bardzo mogą tak łatwo zająć Tajwan, dlatego że Tajwan jest bardzo trudny do zdobycia, to od tego zacznijmy. I tu się w ogóle kasus chińsko-tajwański, to już by się Chińczycy wściekli, że tak to ująłem, tak? Bo dla nich to oczywiście Tajwan jest częścią Chin, tak? Ale ten kasus jest bardzo ciekawy, dlatego że on nam właśnie bardzo dobrze pokazuje to, jak Chińczycy inaczej się zachowują niż Rosja. Dlatego że Rosja to by wrzuciła desant po prostu na te zewnętrzne wyspy tajwańskie, a może na główną, a potem by myślała. Natomiast Chińczycy wiedzą, że Tajwan to jest wyspa, którą można zdobyć generalnie w okolicach, no mniej więcej, znaczy korzystne warunki pogodowe to są mniej więcej 3 miesiące w roku, a i tak nie zawsze. Dlatego, że jest to wyspa, która jest górzysta, są ciągłe tajfuny, prądy w cieśninie, mgły i inne paskudstwa, które nam powodują, które bardzo premiują obrońców. I tak na dobrą sprawę trzeba się wstrzelić w okienko pogodowe. Dodatkowo blisko jest Japonia i nie tak daleko Stany, więc jeżeli zechcą pomóc, no to jest jakby przewaga terenu po ich stronie. Dlatego Chińczycy przez lata chcieli ten Tajwan podporządkować pokojowo, zdobywając serca i umysły ludzkie Tajwańczyków. To nie wyszło. Ewidentnie nie wyszło. No i teraz zaczynają już być bardziej stanowczy Chińczycy, ale dalej jest to forma pokazówki. Ja akurat dopiero co wróciłem z Tajwanu kilka dni temu, gdzie mieszkałem przez prawie 4 miesiące. Jak tam przyleciałem z kolei, to była wizyta Nancy Pelosi, amerykańskiej speakerki kongresu. I w momencie, kiedy przyleciałem, to były manewry chińskie, między innymi z użyciem ostrej broni. Ale te manewry były takie, że te rakiety przeleciały nad Tajwanem tak, żeby przypadkiem nie uderzyć w ten Tajwan. One wylądowały, jedna wylądowała w japońskiej strefie ekonomicznej w morskiej. No i to była ewidentnie pokazówka, żeby zastraszyć, ale to nie było tak, że tam zaraz miała wojna wybuchnąć. To chodziło o to, żeby pokazać Tajwańczykom, to po pierwsze, że właśnie, że mogą dostać rakietami, a po drugie, że mogą zostać zablokowani, to znaczy, że będzie blokada gospodarcza wyspy. Że Chiny mogą to zrobić, bo to na razie jesteśmy na tym etapie, w którym Chińczycy pokazują wam, jak się nie będziecie zachowywać, no to wam zrobimy tą inwazję. No, także, ale to wciąż nie jest na takiej zasadzie jak Rosja. No, to jest inne podejście. Chiny jeszcze mają czas z Tajwanem. Pytanie, ile tego czasu mają? Chińczycy najchętniej by premiowali prochińskie partie na Tajwanie, przede wszystkim Kuomintang, żeby cofnąć tą dynamikę, która jakby zmierza ku temu, że Tajwan się coraz bardziej tajwanizuje i desinizuje. No, ale to jest do odkręcenia wciąż, więc Chińczycy mają nadzieję, że Kuomintang wróci do władzy i że znowu wróci do negocjacji i tak dalej, no mają jeszcze trochę czasu. No a jak to się nie uda, no to wtedy Chińczycy rzeczywiście być może za jakiś czas, za kilka lat spróbują dokonać blokady, przydusić gospodarczo Tajwan. Zapewne zrobią to w sytuacji, jak będzie jakiś chaos w Stanach. Nie wiem, republikanie wygrają, jakieś trumpiści znowu wygrają i ten. No więc to nie jest tak jak Rosja, która po prostu ryzykansko zaczęła na tej Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, no co Rosja zrobiła? Rosja zrobiła po prostu, to była taka no, wręcz bezczelna zagrywka, po prostu chcieli powtórzyć praską wiosnę, zdobyć lotnisko, przejąć władzę i ten. No i się totalnie nacięli. To Chińczycy tak nie zrobią. Chińczycy 10 razy pomyślą zanim ten. A to są właśnie efekty kultury strategicznej, która jest zupełnie inna. No więc porównania Tajwan-Ukraina są ciekawe, mają sens, ale jak zaczynamy wchodzić coraz głębiej, to nam się już to rozjeżdża tutaj ten.
To już tak na koniec. Panie profesorze, Rosjanin, Chińczyk, dwa bratanki do szabli, do szklanki?
No, Rosjanie mają lepsze głowy, jakby nie spojrzeć, to jest jasne. No, chyba jednak nie bracia. To do tej szklanki, do szabli, do szklanki, to raczej jak inni patrzą. Tak, żeby tym innym pokazać, tak? To jest raczej związek dwóch osobnych cywilizacji, które niekoniecznie się kochają, czyli ten przysłowiowy Chińczyk i Rosjanie niekoniecznie się kochają, ale mają wspólnego wroga. I mają chwilowo inne rzeczy jakby do załatwienia, które sprawiają, że muszą się dogadać. I dogadują się. Dogadują się, nie ma tu wielkiej miłości, nie ma wielkiej sympatii. Może niechęci też już nie ma. Kiedyś było, ale już jej nie ma. Ale jest to bardzo biznesowe podejście. Takie na zasadzie, że no musimy zrobić interesy. No a w interesach jednak Chińczycy są lepsi.
I to jest czasowe, rozumiem.
To jest czasowe, z tym, że no jak wiemy, prowizorka może czasami długo trwać, tak? Dłużej niż ten. No wszystko zależy od zmiennej sytuacji międzynarodowej, więc po pierwsze, ale po drugie też od tych przywódców, szczególnie w Rosji, dlatego że w Chinach raczej nie wydaje się, żeby się coś zmieniło w najbliższym czasie. Raczej Xi tutaj wydaje się być potężny i no a to oznacza, że no możemy mieć pewne odprężenie, jak z Zachodem teraz po Bali jest chwilowo odprężenie, no ale to jest chwilowe. Natomiast w przypadku Rosji, no póki jest ekipa putinistów, niekoniecznie Putina, bo przecież możemy sobie wyobrazić, że...
Prigozhin.
No, na przykład, tak, czy nie wiem, czy Patruszew, no i że no, a że tam Putin popełni, nie wiem, samobójstwo lewą ręką, chociaż jest praworęczny. No, nie wiem, spadnie tam ze schodów 4 razy, no to takie tam, o, jak w tym żarcie Majakowskiego, nie? Ostatnie słowa Majakowskiego przed samobójczą śmiercią, nie strzelajcie towarzysza, nie? Także... Że możemy sobie wyobrazić tego typu rzeczy na Kremlu i ale jeżeli to będzie dalej człowiek z ekipy putinistów, to ten kurs z Chinami zostanie utrzymany. No, ale jeżeli by jednak doszedł do władzy ktoś w stylu Nawalnego, nie mówię, że on konkretnie, ale ktoś, kto mógłby zrobić reset z Zachodem, ale prawdziwy reset, co by oczywiście się bardzo przydało Rosji, tak? To w tym momencie te relacje z Chinami może nie zostaną totalnie odwrócone do góry nogami, ale jednak bardzo osłabną. Także no, jakby wiele zależy od tego, jak potoczy się wojna, bo ona jest istotna. Pamiętajmy, że od czasów kniazia Wasilia Golicyna, który został pokonany później przez Piotra I pod koniec XVII wieku, żaden rosyjski władca nie utrzymał się na tronie po przegranej wojnie. Także pamiętajmy o tym.
W Radiu Kraków Kultura. Profesor Michał Lubina, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor 9 książek, w tym tej najnowszej, a ta najnowsza nosi tytuł Niedźwiedź w objęciach smoka, jak Rosja została młodszym bratem Chin. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Ukłonę.